Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak wszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i ozdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek w słowo, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie. Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Żydzi wielokrotnie żądali od Jezusa znaku, który by potwierdził, że jest on Mesjaszem. On jednak na takie żądanie odpowiadał: czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. Dlaczego taka odpowiedź Pana Jezusa? Dlaczego na naturalne, można by powiedzieć, pragnienie człowieka uzyskania potwierdzenia, pewności, Jezus odrzuca to pragnienie i to żądanie? Przede wszystkim trzeba powiedzieć pierwsze, Jezus robił wiele znaków, które świadczyły o tym, że On jest kimś posłanym od Boga. Wczoraj w niedzielę czytaliśmy w Ewangelii tą scenę uzdrowienia człowieka niewidomego od urodzenia. To był wyraźny znak. Ten człowiek, który został uzdrowiony, odczytał go jednoznacznie. To prorok, mówi. Go spytali, co on myśli o tym, który mu wzrok przywrócił czy darował. Wiele było takich uzdrowień. I byli różni świadkowie. Jak pamiętamy, ten człowiek był kilka razy przesłuchiwany przez faryzeuszy. A jak to się stało? A kto ci to zrobił? I tak dalej. Oni także wiedzieli o tym, co się stało, jak się stało. I gdyby chcieli zobaczyć znak, mieli go na dłoni. Zresztą takich znaków było wiele. Ten niewidomy bardzo wyraźnie powiedział: od wieków nie słyszałem, aby ktoś otworzył oczy niewidomego mu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Wniosek był prosty i jasny. Znak był dany. Ale tutaj dotykamy problemu naszego sposobu patrzenia i widzenia na to, co dotyczy nas bezpośrednio tu na ziemi, na to, co widzimy, dostrzegamy, co się wydarza. Otóż My niestety patrzymy na sprawy dosyć schematycznie. Mamy utarte jakieś określenia, sposoby patrzenia, interpretacji wydarzeń. A często niestety jeszcze patrzymy przez pryzmat swoich pragnień. Myślimy życzeniowo. Takim przykładem patrzenia życzeniowego, które spowodowało, że człowiek nie rozumiał to, co Pan Jezus mówi, to jest trzykrotna zapowiedź męki, jaką Pan Jezus wygłosił do uczniów swoich, do apostołów. Powiedział trzykrotnie do nich, że zostanie osądzony, wydane ręce pogan, że zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Sama ta informacja, którą Pan Jezus przekazał, nie była trudna, powiedziałbym, intelektualnie do zrozumienia. Ona była trudna ze względu na to, że nikt tego nie chciał. Przecież on był Mesjaszem, Mesjasz powinien zwyciężać. Jak już może być osądzony, zabity i to przez pogan? Jakże to jest możliwe? To im się w głowie nie mieściło. Ale w związku z tym w ogóle jakby to zepchnęli. W ogóle jakby tego nie było. Jakby tego nie słyszeli. I kiedy te wydarzenia się wydarzały, byli kompletnie zaskoczeni. Chociaż trzykrotnie słyszeli o tym, że to się wydarzy. Natomiast istnieje jeszcze inna, powiedziałbym, taka ważniejsza sprawa związana z tym naszym słuchaniem. Domaganie się znaku, domaganie się właściwie dowodu, to jest domaganie się pewności z naszej strony, dla nas. Ale jeżeli my jesteśmy pewni czegoś, to my to po prostu wiemy. Chodzi o wiedzę, zdobycie wiedzy, która nam daje, powiedziałbym, panowanie w tym obszarze, o którym wiemy. Natomiast Bóg nie chce takiej relacji z człowiekiem. Bóg pragnie z naszej strony miłości i relację miłości. I to w dwóch wymiarach, bo z jednej strony chce, byśmy byli Jego dziećmi, a z drugiej strony, tak jak Stary Testament prowadził relację między Bogiem i człowiekiem w formie miłości oblubieńczej. W każdym razie chodzi o dialog miłości. Jeżeli my mamy wiedzę, to nie trzeba w ogóle żadnej miłości. Jest po prostu wiedza. Tak można, takie relacje mogą być w handlu, w jakichś takich wymianach, w dziedzinie, powiedzmy, partnerstwa jakiegoś, produkcji czegoś. Są określone zasady, kiedy, jaki towar będzie dostarczony, za ile i tak dalej. To jest wiedza. I taką wiedzę musimy mieć, żeby dobrze funkcjonować. Natomiast jeżeli chodzi o relację miłości, to nie o wiedzę chodzi. Chodzi o wzajemne zaufanie i wzajemne takie pragnienie. Miłość rozwija się tylko w przestrzeni wolności, w spotkaniu wolności. I Bóg pragnie takie relacje. Dlatego też mógłby się objawić wprost bezpośrednio, ale wtedy nie mielibyśmy żadnego wyboru. Bóg byłby taką oczywistością, że po prostu nie ma żadnego innego wyboru. Bylibyśmy tylko tymi, którzy wiedzą, że Bóg jest Bogiem i nie ma innej możliwości. Jeżeli Bóg pragnie dla nas relacji miłości, obdarzył nas wolnością w tym celu, to pragnie, abyśmy zaufali, zawierzyli, abyśmy Go wybrali, abyśmy Go pragnęli. To jest zupełnie inna relacja niż relacja wiedzy, jak w nauce czy w technice. I kochani, chciałbym tutaj w tym momencie zwrócić uwagę na to, że my właśnie jesteśmy w jakiś sposób podobnie do Żydów niewierzący. To jest przedziwnie. Mianowicie Bóg, szanując naszą wolność, jest obecny w naszym życiu, ale w sposób taki misteryjny. W teologii czasami się mówi, że Bóg się ukrywa. Jako się ukrywa. Jest obecny, ale nie jest to takie kawa na ławę. Czasami ludzie mówią, że nie mają doświadczenia, nie mają łaski, wiary i tak dalej. To nie jest prawda. Każdy dostaje łaskę. Tą fundamentalną, podstawową łaską jest to, że każdy z nas dostał siebie jako dar. Przecież myśmy siebie nie wymyślili. Myśmy na siebie nie zasłużyli. Nikt z nami nie zawierał jakiejś umowy na temat tego, że będziemy chodzili tutaj po ziemi, żyli jakiś czas na tej ziemi. Myśmy siebie otrzymali. Siebie jako istoty wolne, rozumne, świadome siebie, wybierające, zdolne do kochania i tak dalej. Myśmy otrzymali siebie. I to jest podstawowa, fundamentalna łaska. Z niej potem wyrastają zupełnie inne. I każdy tę łaskę otrzymał. I jeżeli umie ją przyjąć w właściwy sposób, to zobaczy, że to jest dar. Można oczywiście budować jakieś teorie naukowe czy naukowe na temat przypadku, prawa jakiegoś, które doprowadziło, że ja istnieję i tak dalej. Tylko trzeba wiedzieć jedno, że wszystkie metody naukowe zakładają jedną podstawową sprawę. Istnienie tego, o czym mówią. Natomiast tutaj dotykamy tajemnicy samego istnienia. A skąd się to wzięło, że ja jestem? A wiem, że mnie nie było. To jak to się stało, że jestem, a mnie nie było? I tutaj żadne metody naukowe tego nie są w stanie wyjaśnić. Budowanie schematu właśnie, to jest przykład takiego myślenia schematycznego według metody naukowej. Metoda naukowa jednak zakłada jedną rzecz, że nigdy nie przyjmie jako naukowego rozwiązania czegoś, jakiejś teorii, która zakłada interwencję Boga w jakieś zjawisko. Ona jest ateistyczna od strony metodologicznej. No i stąd ta skłonność do negowania istnienia Boga. Tylko tak jak mówię, ta metoda naukowa, ważna w nauce, w technice, okej, w porządku, nie dotyczy tego, co jest najważniejsze, mianowicie naszego istnienia. To już tą metodą się nie da zrobić. To wykracza poza jej możliwość. Zobaczmy jednak tą skłonność naszą do tego, że my jakoś nie widzimy obecności i działania Boga w naszym życiu. To bardzo ładnie widać w Ewangelii, kiedy Pan Jezus przecież uzdrawiał wielu ludzi. Bardzo wielu uzdrowił. Natomiast z relacji Ewangelii nie widzimy, żeby te osoby uzdrowione potem trzymały się przy Jezusie. Albo nawet przychodziły Mu podziękować. To jest tak, jakby dostali swoje i poszli. I są zadowoleni z tego, co dostali. A ta historia właśnie tego urodzonego jako niewidomym, jak Pan Jezus mu właśnie dał wzrok, bo go nie miał nigdy, pokazuje, że to nie o to chodzi. To jest tylko znak zapowiadający tego, kto obdarza nas tą łaską. Na końcu pyta tego człowieka dawniej niewidomego, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? Pyta go o podstawową prawdę, prawdę, która wykracza poza to nasze doczesne życie i odnosi się do sensu całego życia i przyszłości człowieka po śmierci. I to jest właściwy sens. Cudu, jakiego doświadczył ten człowiek, on jest punktem wyjścia do zobaczenia i zrozumienia czegoś więcej. Stąd jeżeli ci ludzie tylko się zatrzymali na tym poziomie tego, co otrzymali w naturalny sposób, oni jeszcze nie poznali tej prawdy, o którą chodzi. Klasycznym takim przykładem jest tych 10 tędowatych, którzy prosili Jezusa o uzdrowienie. I tylko jeden z nich wrócił od domu pokłon i podziękował, a był to Samarytanin. To jest mniej więcej taka proporcja w tych ludziach, którzy otrzymali namacalnie w swoim życiu łaskę, ale poza tym, że jakby ją skonsumowali, powiedziałbym współczesnym językiem, nic to im nie dało, nie przemówiło do nich. U podstaw tego jest, powiedziałbym, pycha człowieka. Wydaje się nam, że otrzymujemy to, co nam się należy, albo nam się to trafiło. Jakby nie jesteśmy w stanie dostrzec tego, że to jest łaska. Żeby zobaczyć, że to jest łaska, dar darmo dany, potrzeba w naszym sercu pokory. Pokory, która się rodzi ze skruchy, z uświadomienia sobie swojej słabości, która także się wyraża grzechem, i potrzeba łaski. I wtedy w pokorze rozpoznajemy, że to, co otrzymaliśmy, jest łaską. I wtedy w pokorze od razu jakoś wyczuwamy tego dawcę, że to jest ktoś szczególny. Ktoś, kto obdarza nas przede wszystkim swoją miłością. Kateizm bardzo pięknie określa pokorę jako dyspozycję do darmowego przyjęcia daru. Dyspozycja do darmowego przyjęcia daru. Ona jest fundamentem naszej wiary, zawierzenia Bogu. Boga nie da się zobaczyć w tym życiu, tak jak drugiego człowieka, ale Boga można rozpoznać po Jego działaniu w naszym życiu. Bóg się ukrywa, powiedziałem. On jest obecny w życiu każdego z nas. My Go możemy zobaczyć po znakach, których doświadczamy, ale jest warunek tej pokory w nas i tego szukania, tęsknoty, pragnienia, poznania, rozpoznania. To jest zupełnie przeciwstawna postawa do szukania dowodu i pewności. Tam się szuka wiedzy. Tutaj szukamy żywej relacji z kimś, kto za darem stoi. Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli. Czytaliśmy niedawno słowa proroka Ozeasza. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, miłości. Poznania Boga bardziej niż całopalenie. Chodzi o relację miłości, która jest relacją osobowego spotkania, więzi. Pewność daje nam relację przedmiotową. Wiemy coś o czymś, możemy być tego pewni. Jezus jeszcze daje nam wyraźne światło na to, że Jego, o Nim świadczy to, co sam robi. Żydom wyrzuca, że oni nie rozpoznają Go, że nie rozpoznają w tym, co mówi, Boga. Gdybyście znali Boga, rzeczywiście byli dziećmi Bożymi, to byście poznali, że w tym, co mówię i robię, robię to, co jest wolą Bożą. W Ewangelii Jana mówi między innymi tak. Mam świadectwo większe od Janowego. Pamiętamy, Jan Chrzciciel mówił, to jest Baranek Boży. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie. Że Ojciec mnie posłał, Ojciec, który mnie posłał, On dał o mnie świadectwo. A nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także Jego słowa trwającego w was, bo byście nie uwierzyli temu, którego On posłał. Czyli nie usłyszeliście głosu Boga w tym, co ja wam mówię. W innym miejscu mówi tak: nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Jest tak, także piękny taki dialog Pana Jezusa z Filipem, apostołem, któremu Pan Jezus w końcu mówi: Filipie, tak długo jestem z wami, jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Na Jego obliczu musimy zobaczyć oblicze samego Boga, który jest Ojcem. I do tego, żeby to zobaczyć, trzeba mieć właśnie tą pokorę wyrastającą ze skruchy serca. Bez niej nie jesteśmy w stanie niczego rozpoznać. Dopiero ta pokora pozwala nam zobaczyć łaskę. Zobaczyć tą żywą obecność Boga w nas. Kochani, uczymy się to widzieć, rozpoznawać w swoim życiu. Bardzo dobrze jest spojrzeć wstecz, zobaczyć na wydarzenia życia. I z odległości, z pewnego dystansu widzimy, że jest obecny w naszym życiu Bóg, że jakaś niewidzialna ręka nas prowadzi. O tym także nam mówią teksty biblijne, dając historię różnych ludzi i pokazując, jak Bóg działał w ich życiu. Z tego trzeba się uczyć Jego obecności w naszym życiu. A szczytem wszystkiego jest Eucharystia, w której Chrystus poprzez to, co dokonał, odsłonił nam tą najważniejszą prawdę o Bogu, że Bóg jest miłością. Tak umiłował świat, że Syna swego dał. I On w tej miłości oddaje siebie, dając świadectwo Bożej miłości, Bożego zaproszenia do wspólnoty z Nim, czego doświadczymy szczególnie na końcu Eucharystii w postaci komunii.